Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Natasza Dębińska-Urbaniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Natasza Dębińska-Urbaniak to kobieta, która postawiła się najgorszym postawom, jakie polityczna poprawność zakazuje atakować. Bo z jednej strony gender i LGBT, z drugiej strony islam. No i o tym między innymi porozmawiamy. Dzisiaj Kongres Kobiet Konserwatywnych. Tak nazywa się organizacja, której jesteś szefową. Feministki mówią, że to one bronią praw kobiet. I jak wygląda w tym momencie twoja postawa? Nie bronisz praw kobiet.
No, moja postawa wygląda przede wszystkim nie tak dokładnie, jak określiłeś, bo spozycjonowałeś mnie w roli wojowniczki. Otóż to nie jest żaden rodzaj wojowania, tylko walka o normalność, niezależność kobiet, ale w innym rozumieniu prawicowym i konserwatywnym. To, że jest pewien antagonizm pomiędzy Kongresem Kobiet reprezentującym stricte lewicę polską, a Kongresem Kobiet Konserwatywnych, to jest jasne, chociażby wynikające z samej nazwy dopisanej, chodzi o konserwatyzm. Także to czujemy się wojowniczkami nie, ale walczymy o normalność tak.
No właśnie, co to jest w Polsce konserwatyzm, się zastanówmy, i też w przypadku kobiet, tak? No bo to jest długa opowieść o historii Polski. Pamiętam kiedyś impreza się nazywała Zlot Młodzieży Prawicowej. My tam imprezujemy, hałasujemy i jacyś tacy konserwatyści mówią o nie, dla konserwatystów brytyjskich to wy jesteście anarchiści. Konserwatywna postawa kobiety w Polsce, czyli cała historia ogromna i no, będąca kwintesencją polskości, czyli te kobiety, które przenosiły tą polskość w czasach niewoli, w czasach zaborów, czyli ostatnie 250 lat. Ogromna rola kobiet w tym wszystkim. Generał Dowbor Muśnicki, rozmawialiśmy o tym przed programem, opisywał dowódca Powstania Wielkopolskiego, że on swoją polskość ocalił tylko dzięki kobietom, dzięki matce, ale także dzięki nauczycielce, 30 lat w rosyjskim wojsku i on jest Polakiem i on jest dowódcą Powstania Wielkopolskiego dzięki kobietom.
To ja bym chciała może trochę inaczej do tego podejść, bo to nie wystarczy określić siebie mianem konserwatysty. Trzeba na to sobie zapracować, mieć pewne obszary zainteresowań, kreować te zainteresowania i pracować. My w stowarzyszeniu mamy trzy takie obszary. Profamilia, no co jest jasne właśnie w odniesieniu do tego, co mówiłeś, że bez kobiety nie ma tradycyjnej rodziny, nie ma przekazywania wartości z pokolenia na pokolenie. Pro civitas, czyli my w tym momencie dbamy o, chcemy propagować ten system, w którym nie ma wpływ islam. To na tym tutaj się skupiamy. I propatria, czyli zachowania patriotyczne. Kobieta ma tutaj szczególną rolę. Bez kobiet te idee by w ogóle nie przetrwały. 250 lat, w tym 123 lata niewoli, to jest tylko i wyłącznie zasługa kobiet. I dziękuję bardzo mojej babce, prababce, wcześniejszym pokoleniom, że ukształtowały nas na takie, które chcemy się sprzeciwiać temu nurtowi, który nie jest nam po drodze.
Marszałek Piłsudski, kiedy wybuchła niepodległa Polska, to sprawa praw kobiet od razu była dla niego sprawą ważną. Polska była wtedy, kiedy kobiety na przykład nie mogły studiować, tak? Nie mogły się kształcić. wtedy był w awangardzie tego. Tyle, że to, co dzisiaj się nazywa prawami kobiet, a to, co było wtedy prawami kobiet, to są kompletnie inne kategorie i kompletnie inaczej wykorzystywane.
No tak, no teraz prawem kobiet jest prawo do aborcji. No, to jest już ingerencja w życie innego człowieka. Marszałek Piłsudski no, ma niewątpliwie ogromne zasługi i cała Polska wyróżnia się na tle innych krajów Europy. Ja na potrzeby naszego spotkania tak chciałam porównać to, o czym bardzo teraz szeroko się mówi, czyli o śladzie węglowym. My zostawiamy swój ślad wartości. Czasami idziemy śladem wartości naszych rodziców i to głównie jest zasługa kobiet. No przecież nie byłoby tradycji związanych ze świętami, tradycji katolickich, gdyby nie zasługa poprzednich pokoleń. A feministki, one skupiają się zupełnie nie na wartościach, tylko na antywartościach. Równość, tolerancja, dyskryminacja. To powinno nam się, przy tych hasłach powinno się zapalić czerwone światełko. To znaczy, że ktoś próbuje nas najprawdopodobniej zmanipulować. Ja nie mówię, że odrzucamy te tematy. Mówię, że mamy na to uważać i dyskutować, środowiskowo rozpoznać, bo być może są to takie hasła, pod którymi kryją się intencje, które nie idą w parze z naszymi intencjami jako rodziców odnośnie wychowania naszego potomstwa.
Kiedyś w czasach Józefa Piłsudskiego to było tak, że prawa kobiet wtedy na przykład walczyły katoliczki czy ziemianki, tak, które widziały potrzebę emancypacji tego w tamtych czasach. Dzisiaj to się sprowadza, że tradycja walki o prawa kobiet to jest tylko tradycja takich lewackich feministek, tak?
Przede wszystkim my kobiety mamy równe prawa, natomiast feministki domagają się przywilejów. Nagle okazało się, że są innym rodzajem kobiet, jakby, nie wiem, bardziej bezbronne, które muszą mieć przypisane przywileje, a najlepiej przywileje, które są równoznaczne z przywilejami męskimi. Ja się absolutnie od tego odcinam, czuję się kobietą, a dodam jeszcze, że w naszym stowarzyszeniu współpracujemy również z mężczyznami, bo może to niektórych zaskoczyć, ale naturalnym środowiskiem kobiety konserwatywnej są mężczyźni.
Jestem tym zbudowany, że zostałem tak doceniony jako mężczyzna. Porozmawiajmy o tym, jak to jest z kobiecością, bo ta kobiecość w wersji feministycznej dla większości Polek jest czymś odległym, ale także odległym, kiedy chodzi o ich zwykłe problemy życiowe, zwykłe prawa, które dotyczą ich funkcjonowania w środowisku zawodowym, funkcjonowania jako matki, jako pracownicy, jako kobiety, która funkcjonuje w różnych środowiskach. Ze strony feministek mamy na to odpowiedź ideologiczną. A jak się to ma do realnego funkcjonowania kobiet w Polsce?
No przede wszystkim to, może zaskoczę tą deklaracją, ale jestem kobietą. Niektórzy potrafią się przy płci przypisanej deklarować odmiennie. Ja jestem kobietą. Feministki mają trudność z akceptacją swojej płci, bo nam zachowania kobiece są bliskie. Wychowanie potomstwa, które jest tak naprawdę najbardziej odpowiedzialną rolą kobiety, to feministki próbują to zrzucić na inne organizacje, tudzież szkoły. My, jako kobiety pracujące, owszem, też w pewnym sensie tą odpowiedzialność przesuwamy na szkołę, natomiast trzeba zwrócić uwagę, do jakiej szkoły się dzieci wysyła, robić to świadomie i wykorzystywać swoją siłę. Ja nie chcę absolutnie tutaj wychodzić z pozycji moralistki, bo wiele błędów w swoim życiu popełniłam. Natomiast chciałabym tylko zwrócić uwagę paniom, że nawet te, które mają serce po prawej stronie, a jestem przekonana, że nawet w Poznaniu jest ich wiele, to żeby na taką podstawową rzecz zwrócił uwagę.
No właśnie, kobieta, która jest normalną matką, wcześniej normalną dziewczyną. Jak ona w tej geografii tych organizacji, które same siebie nazywają organizacjami kobiecymi, wygląda? Jak wyglądają jej problemy, jak wyglądają jej wartości i jak ma się to do tego dyskursu w mediach, który w tej sprawie istnieje?
Może to skwituje takim stwierdzeniem, które na początku może wydawać się śmieszne. Mianowicie my jako Kongres Kobiet Konserwatywnych nie przeszłyśmy jako organizacja na poziom profesjonalny przez brak dofinansowania, ponieważ nie dostałyśmy takowego z żadnego źródła.
No, feministki dostają głównie ze źródeł tych skandynawskich, europejskich, różnych innych.
Tak, to wiemy, stąd ich siła, przebicie do nie tylko mediów, ale w ogóle w społeczeństwie. Ale my nie przeszłyśmy na ten profil profesjonalny, zaznaczając, że walczymy o normalność. No, my jesteśmy głosem przeciętnej kobiety.
Myślałam kiedyś, zdobędę świat, co drzwi przede mną już otwiera. To kwestia dni, no może lat. W papierach sukces i kariera. Mówili talent, mówili wdzięk. Mówili wejdź szeroką bramą. Wśród ofert rozejrzałam się. Wybrałam, chcę być mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą, na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą.
Ja myślę, że feministki mają też świadomość pewnego nieładu w głowie, bo jednak wielokrotnie sobie zaprzeczają. Ja może odwołując się już do samej kwestii islamu, tu jest akurat taki przykład, żeby to powiedzieć.
No właśnie, to jest ten drugi również bardzo chuligański front.
To jest chyba tak naprawdę zarówno ideologia gender, którą się zajęłyśmy, jak i islam, a robiłyśmy jedno i drugie na początku, patrząc na to, rozpoznając temat, patrząc, kierował nam strach. Ten strach początkowo wynikał z niewiedzy, a potem okazało się, że ten strach wynika właśnie z tej wiedzy. Im więcej wgryzałyśmy się zarówno w jeden, jak i w drugi temat, to było to dla nas, bardziej się tych zagadnień bałyśmy. Wracając właśnie do feministek, o sprzeczności chciałabym powiedzieć. Niemieckie feministki wrzucają do skrzynek swoich rodaczek ulotki, jak uniknąć niepożądanego kontaktu z człowiekiem obcym kulturowo. Zalecenie feministyk jest takie, żeby spuścić głowę na dół i na dół kierować wzrok, co w islamie jest odbierane jako akt wolnopoddańczy. Jest to sprzeczność, ponieważ kobieta kobiecie robi krzywdę, wystawiając ją tak naprawdę, ośmieszając ją w oczach muzułmanina. Takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. A z czego to wynika? To wynika z niewiedzy. Feministki nie mają chyba zielonego pojęcia, w jaki sposób byłyby traktowane przez islam, zarówno one, jak i ich koledzy, albo nie daj Bóg, koledzy, którzy się identyfikują jako kobiety.
Był w wywiadzie z chuliganem Major z pomarańczowej alternatywy, ten od krasnoludków, legenda alternatywy w Polsce. On jest buddystą, wychowywał się w rodzinie katolickiej i on tak zdroworozsądkowo mówi, wiesz, ja szanuję katolicyzm, sam się wychowałem w rodzinie katolickiej, no jestem buddystą, z tą religią się identyfikuję, natomiast jak chodzi o islam, to mam problem, bo to jest religia, która, kiedy mamy do czynienia z masowym pojawienie się muzułmanów w Europie jest agresywna, źle traktuje kobiety. I dla mnie kogoś, kto organizował ten bunt, tą alternatywę przeciwko komunizmowi, no to dla mnie...
jest naturalny bunt.
Tak, no jest to powód do naturalnego buntu, niezgody na to, że w mediach jest fałsz w tej sprawie.
No jest, faktycznie. Ja tutaj muszę przyznać, że zainteresowałam się tematem przez bardzo bolesne doświadczenia. Nie mogę tego mówić nawet bez wzruszenia u ciebie. Córka mojej najbliższej przyjaciółki została zamordowana przez właśnie imigranta. Okazało się, że z Pakistanu. Odrzuciła jego zaloty. Osierociła małe dziecko swojego partnera. I ten strach pokazał, że to jest ten temat. To właśnie my musimy te najsłabsze ogniwa, czyli kobiety i dzieci, bronić przed islamem, który tak naprawdę określają eksperci, z którymi przez długi czas współpracowałam i mam kontakt, nie jako religię, ale jako system. Więc musimy tutaj powiedzieć wyraźne nie i przede wszystkim nie bać się mówić tego nie, ponieważ my żyjemy w Polsce, tu są inne zasady, mamy prawo powiedzieć, że my nie chcemy. My możemy im pomagać w różny sposób, natomiast są granice, których nie będziemy w stanie przekroczyć. I ja nie chcę w tej parze iść z feministkami, absolutnie się od tego odcinam. Nie chcę mieć narzucanej tolerancji wobec islamu. Nie chcę, żeby ktoś mi wmawiał, że to jest dla mnie dobre.
W Sejmie istniał zespół dotyczący tej tematyki. Brałaś w tym udział?
Ja zawiązałam zespół ekspertów do spraw islamu, który nie pracował w Sejmie. Myśmy zrobili pierwszą konferencję w Sejmie Europa i Polska w obliczu świata islamu. Była pełna sala gości, okazało się być to strzałem w dziesiątkę, bo to był w 2016 roku bardzo palący problem, bo jednak 6,5 miliona imigrantów stało za bramami, tuż za bramami Europy i chciało nas zdobyć.
Z perspektywy 2023 roku nie wyobrażamy sobie, co mogłoby być w Polsce, gdyby wtedy ta relokacja tych imigrantów z krajów islamskich pojawiła się w Polsce, no bo tak miało być. I gdyby była poprzednia władza, tak by było, tak?
Tak miało być. I możemy to zobaczyć na przykładzie Niemiec, najbliższego nam sąsiada, który zupełnie bezrefleksyjnie przyjął taką rzeszę imigrantów, która zmieniła jego strukturę tego państwa. Znam dobrze Berlin i widzę, jakie są zmiany w strukturach niektórych dzielnic. Są dzielnice, w których mogą być napisane hasło, które zaraz powiem, i są nawet niewymazywane przez Niemców w imię fałszywy rozumianej politycznej poprawności. Niemcy, zjeżdżajcie stąd, to jest delikatnie, tak? I takie coś widnieje na murach stolicy Berlina i tego nikt nie zmarza.
Europa umiera, pada na kolana za zamachem. Zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat, trauma. To nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia. Prawda bardzo boli, leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. Powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy zaczęli bronić nasz dom. Nie chcemy wojny, ale mamy ją dzisiaj. Szaleni ludzie winni, ale lacha robią nam dżihad. Europejskie rządy i chlewacka polityka, kontraradykalny islam i zapędy na kalifat. Nienawidzą nas, obca jest im demokracja. Nie szanują naszych praw, wszędzie chcą wprowadzić szariat.
Na nasze zaproszenie do Poznania przyjechała pani Hege Storhaug, kobieta, która jest autorką książki Islam 11 plaga. Kobieta, która ma nałożoną fatwę, karę śmierci za samomówienie prawdy o islamie, ma 24-godzinną opiekę policji, która zapewnia jej bezpieczeństwo. Przyjechała do nas na tydzień. W Radiu Poznań była cytowana codziennie jej książka. Były spotkania w telewizji, duże spotkania z poznaniakami. Była zdumiona, że my żyjemy w wolnym kraju, że jest coś takiego możliwe, żeby o islamie mówić nie negatywnie, mówić prawdę. Była zdziwiona, że przychodzą ludzie i się nie boją. Pani Hege stwierdziła, że tu jest tak wolny kraj, że ona przyjedzie tutaj na emeryturę. No, bardzo zapraszamy, bo fajna kobieta i dobrze, żeby w spokoju spędziła swoją starość, bo mówiła, że tak w tak wolnym kraju i tak bezpiecznym to ona nie była. Także to już chyba świadczy o tym, że jakiś proces zahamowaliśmy. Ona nie może mówić spokojnie swobodnie na temat islamu, bo zabrania jej to polityczna poprawność. My za chwilę w Poznaniu możemy mieć to samo, bo nasz prezydent Poznania otwiera swoje bramy dla obcych kulturowo najeźdźców i przypuszczalnie, gdyby nie okrutne doświadczenie wojenne z Ukrainą, mielibyśmy obozy uchodźcze w Poznaniu.
No, mówiło się o takich obozach na przykład w okolicach Kiekrza, tak? I wyobraźmy sobie plażę w Kiekrzu i ten obóz wówczas. To jest coś zupełnie niesamowitego, jeśli zdamy sobie sprawę, że kilkadziesiąt procent Polaków jako coś, co trzeba wyeliminować z życia publicznego, widzi chrześcijaństwo. To nawet już nie o to chodzi, kto jest wierzący, kto niewierzący, kto jest bardziej gorliwy i pobożny, a kto, nie wiem, chodzi do kościoła w święta. Tylko oprócz tego to jest element naszej kultury, element tego, że polskość wokół katolicyzmu działała przez całe wieki. No i my w obliczu z jednej strony ludobójstwa rosyjskiego, w drugiej strony rozkładu Zachodu, jest taka kategoria Polaków, którzy uważają, że no najbardziej awangardowym działaniem w dzisiejszych czasach to jest walka z chrześcijaństwem w Polsce.
No tak, próbują bombardować postawę Jana Pawła II, bombardować ludzi, którzy idą za jego słowem. Ja tak naprawdę oprócz tego, jak zdiagnozowałeś, to ja nie mam tutaj nic specjalnie do dodania, bo diagnoza jest trafna. Kwestia tylko tego, żebyśmy nie zostawali obojętni. My nie mamy się bać mówić, że nam jest bliska idea katolicka i że chcemy ją głosić, więc tą drogą idziemy.
Jest sondaż Wirtualnej Polski, bo wspomniałaś o Janie Pawle II. Pojawił się taki sondaż, właściwie no, będący oskarżeniem wobec Wirtualnej Polski, jak tak sobie z tego żartowałem. To znaczy tak, pytanie o Jana Pawła II i o reportaż TVN-u i książkę tego holenderskiego. Ja tam wątpię, czy on jest taki holenderski, czy to inny trochę kraj jest jego sponsorem, dziennikarza Ekkeo Verbecka. I tam pada pytanie o tą sprawę i 50% Polaków mówi, że to jest rozgrywka polityczna, 23% mówi, że to jest atak na Kościół i 18% mówi, że to jest potężna sprawa do wyjaśnienia, czyli no duży problem. To pokazuje, że w zasadzie chyba w tej sprawie Jana Pawła II niż w innych sprawach to autorzy tego ataku nikogo nie przekonali, bo te 18% to jest chyba i tak cały czas antykościelne. Oczywiście w ramach tych 50% pewnie będą tacy, co powiedzą, że nie wiem, to nie wiem, PiS, druga strona wykorzystuje tą sprawę. Wiadomo, że wszystkie sprawy są przedmiotem sporów politycznych i partie się określają, ale jednak to pokazuje, że kiedy poszło to o krok dalej w kierunku Jana Pawła II, w kierunku doświadczenia naszego, tego jak Polska wyglądała, kiedy Jan Paweł II obejmował swój pontyfikat i jak wyglądała, kiedy w 2005 roku odchodził, tak, no tutaj wydaje się, że my jesteśmy troszkę inaczej niż wiele społeczeństw zachodnich impregnowani na różne tego typu działania, czy politycznej poprawności, czy takiego jakby myślowego terroru, że o czymś nie wolno mówić i że trzeba słuchać tego, co jest przekazem propagandy.
A nie uważasz, że w ten sposób próbuje nam się odebrać wolność? Przecież my mamy konstytucyjnie zagwarantowaną wolność religii. Niewątpliwie nasze matki, nasze babki są przyczyną tego, że jesteśmy chrześcijanami. Ataki, które są w mediach na Kościół, na Jana Pawła II, dla mnie są absolutnie niewytłumaczalne i chciałabym, żeby były ścigane przez prawo, bo nie powinny nigdy mieć miejsca.
To jest tak, że spójrzmy przez moment na Jana Pawła II nie naszymi oczami, tylko na przykład oczami Moskwy. Tak? Istniało potężne imperium sowieckie, pół świata zagarnięte. Uniwersalna ideologia, która temu służyła, komunizm. My wyzwolimy biednych, proletariuszy. I nagle Jan Paweł II, papież z tej cholernej Polski, która zawsze nam się stawiała, zawsze wiele razy już nam te plany imperialne popsuła, staje na czele Kościoła i on wtedy inną uniwersalną ideą, oczywiście coś więcej niż ideę, ale z ich punktu widzenia tak, chrześcijaństwo ustawia jakby w kontrze do komunizmu. I my przegrywamy. I to nie tylko, że przegrywamy, on jeszcze nawiązuje z najgorszymi wrogami Moskwy, tym z takich czytanek bolszewickich, tutaj Reagan, Margaret Thatcher, czyli amerykańscy imperialiści i tak dalej, nawiązuje współpracę. Co więcej, później jakby triumfalnie jeździ z pielgrzymkami do krajów Litwy, Łotwy, Estonii, na Ukrainę, wszędzie tam i pokazuje, że chrześcijaństwo tam jest, że tożsamość narodowa tych narodów jest ważna, rozwija się. Jak się tak spojrzy, nie z naszego polsko-centrycznego punktu widzenia, no to także dziedzictwo Jana Pawła II w momencie odradzania się tej imperialnej Rosji No, staje się czymś, co trzeba skasować, bo...
No tak, ale oni doskonale to wyczuli. Mhm. Rosjanie zidentyfikowali Jana Pawła II bardzo szybko. Już sam fakt próby morderstwa Jana Pawła II jest na to dowodem. Sterowalność z Moskwy przypuszczalnie była. Jan Paweł II był dla nich zagrożeniem od samego początku. Jego ewangelizacja nie tylko Polaków, nawrócenie Polaków, ale nawrócenie Europy i świata było ogromną siłą. My teraz spijamy to mleko i nie pozwólmy zabić tego, co mówił do nas już nasz święty Jan Paweł II, to idźmy tą drogą. No.
Wiesz to, a propos święty, to ja tak miałem, że przez długi czas nie mówiłem nigdy święty Jan Paweł II, no bo to było coś, co było za naszego życia.
Trudno
się mówiło, no jak człowiek, którego widzieliśmy, za którym nie wiem, ja tam 2 tygodnie jeździłem w czasie tej pielgrzymki, robiłem reportaże, święty. I wiesz, kiedy mi się ta bariera urwała? Teraz.
Tak.
Kiedy on jest atakowany.
Ale to ja mam podobnie. Ja chcę manifestować moje przywiązanie, chcę manifestować wielkość świętego Jana Pawła II i chcę podkreślać, jakie ma dla mnie znaczenie. Mówienie o świętości moim zdaniem przybliża to i stąd właśnie też ja zachowuję się podobnie.
Ja pamiętam z tych pielgrzymek Jana Pawła II jedno zjawisko. Najbiedniejsze, uznawane wówczas za niebezpieczne dzielnice. Jeżyce wówczas takie były. Dzisiaj o Jeżycach mówią, że łatwiej tam dostać humus niż w mordę. Czyli no, Jeżyce się zmieniły, ale wtedy były takie niebezpieczne. Ja to samo widziałem w Krakowie, to samo widziałem w różnych innych miejscach. Te dzielnice były najpiękniej udekorowane. Tam w każdym oknie...
No ale z czego to wynika? Z potrzeby Pana Boga. Te biedne dzielnice właśnie najbardziej Pana Boga potrzebowały, a te bogate go wypierały. I to myślę, że taka jest, tak można to odbierać.
Rozmawialiśmy tutaj z Jarkiem Kilińskim ze Stowarzyszenia Wiara Lecha, który mówi, jak zareagował stadion w Poznaniu, tak? Nieprawdziwą wtedy informację o śmierci Jana Pawła II. Kibic wbiegający w kapturze na boisko, każący sędziemu, żeby zakończył mecz. Ogromne wzruszenie wszystkich tych kibiców. Mazurek Dąbrowskiego, okrzyk dziękujemy. I tak reagowała ta Polska z dołów na Jana Pawła II, który dzisiaj zaczął być mieszany z błotem przez kilka
tak,
mediów.
Wszyscy kochaliśmy Jana Pawła II. Dzisiaj są tacy, którzy się go wypierają. Zupełnie niebywała historia, że ten święty, który pochodzi z naszego kraju, nagle w naszym kraju ma swoich wrogów. Niezrozumiałe całkowicie. Myślę, że to jest przykład doskonałej manipulacji. Bylebyśmy się temu nie poddali i z tym nurtem ścieku, żebyśmy nie poszli, bo to nas do niczego dobrego nie poprowadzi.
Popatrz, stary, gnida świeża atakuje nam papieża, a wiedziała gnida stara od świętego Kundlewara, żeby przykryć pedofilii tych z platformy moi mili, to ta gnida nic nowego atakuje nam świętego. Papież bronić się nie może, jest tam w niebie, świeć mu Boże, a esbecja Flondra zgniła, tak jak mogła go niszczyła, teraz niszczą go ich dzieci, ich wnukowie, tak jak leci, i są netu TVN-y, GWWP, straszne hieny. Bolszewickie sukinsyny niszczą pomnik nasz jedyny, niech się zajmą Kutlesinę, mocodawcą swym Putinem, niech się zajmą Kutlesinem, mocodawcą swym Putinem. Da, da, da.
Jest pytanie o to, jak przekazać tego Jana Pawła II młodemu pokoleniu, tak?
Przez wzór.
Przez wzór. No, czasami tymi wzorami jesteśmy, czasami nie, bo to wiadomo, nikt z nas idealny nie jest. Ja prowadząc swoją działalność, niegdyś tam akcji alternatywnej, naszość buntując się, będąc głównym zadymiarzem Poznania, znam te mechanizmy kontestacji, tak? Wiem, jak to działa. Przez 4 lata rządów PiSu żadna kontestacja taka nie wyrosła. Raczej jak tam były manifestacje, nie wiem, lekarzy, studentów, LGBT najróżniejszych, to były te same osoby, które raz były lekarzami, raz studentami, raz LGBT. Po 4 latach przy okazji strajku kobiet ta kontestacja wśród młodzieży się udała. Te mechanizmy są bardzo silne. Tak jak ktoś ma lat naście, to szuka tego typu buntu. Jednocześnie córka opowiadała mi taką sytuację, jest na lekcji film o Ince pokazany w szkole, no i po lekcji duża część klasy zapłakana, wcześniej o Ince nie słyszeli, tak?
Niewiarygodne.
Tak, no i pytanie, pytanie, co my mamy do zrobienia, może nie żeby już od razu wygrywać w tamtym pokoleniu, tak, ale żeby zachować przyczółki, które pozwolą wygrać w tym pokoleniu na przyszłość. Produkt
właśnie,
marketingowy się śmieje, tak. Jan Paweł II mamy znakomity, tylko jak to zrobić?
Większość Polek jest za rodziną, za tradycyjnym modelem, za małżeństwem i myślę, że manifestacja przywiązania właśnie do tych wartości jest tutaj kluczowa.
Ty tu opowiadasz o jakichś kobietach, a to w ogóle może nie być kobieta, bo to, jak rozumiem, już są takie miejsca, gdzie człowiek rodzi się bez płci, a później dopiero ma sobie tą płeć wybrać. Jesteś jakaś taka wsteczna, ciemna i zacofana z tego, co ja słyszę, bo twierdzisz, że kobieta to od razu musi być kobietą. Może niekoniecznie.
Tak, jestem zaściankowa, ale faktycznie są takie miejsca w świecie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie płeć można przyjąć deklaratywnie i stać się kobietą tylko dlatego, że się podpisze jakąś deklarację. I tak właśnie robią mężczyźni, którzy przechodzą na emeryturę znacznie później niż kobiety, tak? Deklarują się być kobietami w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego kobiet, co nie przeszkadza im leczyć się na nowotwór prostaty. No, żyje, to jest taka rzeczywistość, która my teraz możemy się z tego śmiać, ale jeżeli będziemy bardzo liberalnie podchodzić do tematu, to ta rzeczywistość spotka nasze dzieci i nasze wnuki. Więc zadaniem naszych wnuków, naszych dzieci jest powstrzymanie chorej zupełnie sytuacji.
Powiedzmy o sporcie. No, pchnięcie kulą. Zawodnicy mężczyźni pchają kulą cięższą, kobiety lżejszą, no i dotychczasowy mężczyzna stwierdza, że jest kobietą, pcha tą kulą lżejszą, osiąga najlepsze wyniki, tak, jest złotą medalistką.
Tak, i tu mi przyszła właśnie na myśl pani Kazimiera Szczuka, która na jednym ze spotkań feministek, na którym akurat byłam, bo byłam zaproszona, powiedziała, że drogie siostry, żadna z nas nie jest nadczłowieczycą. Otóż nie. Miałaś rację. Ta kulomiotka była nadczłowieczycą.
Wanda Pułtawska, która otrzymała nagrodę 30-lecia Gazety Polskiej, bardzo podkreśla to, że jesteś człowiekiem, to nie jesteś zwierzęciem, jesteś czymś więcej. Tak, że to wszystko, czym zostałeś stworzony, to jest określona godność, że to ma wartość wykraczającą poza nasze najróżniejsze codzienne sprawy.
Wyjątkowa postać pani Pułtawska. Gdyby było takich osób wiele i gdyby była siła przebicia do mediów i gdyby była wola słuchania przez młodsze pokolenia, to na pewno byśmy mieli mniej problemów i feministki by nie osiągnęły takich sukcesów, jak mam nadzieję przez przypadek osiągają.
Wśród tych dzieciaków, o których rozmawiamy, które są często bardzo wrażliwe i które szukają pomiędzy natykają się na zło i na dobro. Te same dziewczyny młode potrafią przyjść na manifestację strajku kobiet i pod ambasadę rosyjską protestować przeciwko rosyjskiemu ludobójstwu. Są takie często jak my, jak byliśmy jako dzieciaki, czasami szukaliśmy różnych rzeczy. Różnica troszkę polega na tym, że wtedy jak się zostawało, nie wiem, z kinem czy punkiem, to tylko się ryzykowało, że się dostanie od tej drugiej subkultury w mordę. Ty tam z reggae coś miałaś wspólnego z tymi klimatami. Tak każdy miał jakieś swoje tam światy subkulturowe. Dzisiaj często ten bunt ludzi bardzo wrażliwych i mających w życiu pod górkę, bo tam ze sprawami rodzinnymi, z różnymi innymi było im ciężko w dzieciństwie, To często w ramach tego buntu zmieniają płeć, czyli robią coś, czego w tamtych subkulturach nie było.
Coś, co tak naprawdę było niedopuszczalne jeszcze parę lat temu.
No tak, teraz, to coś teraz nieodwracalnego. Tym, tak.
Teraz nastolatki mówią o tym, dziesięciolatki potrafią mówić o niebinarności, natomiast nie wiedzą, gdzie odbyło się powstanie warszawskie. Szukają swojej tożsamości, ale szukają tam, gdzie w ogóle nie powinny po nią szukać. I mają takich doradców, którzy nie powinni w rolach doradców występować.
Jest pytanie, gdzie tu jest słabość? Czy słabość nie jest na przykład po stronie nauczycieli w Polsce, tak? No bo ta polska historia jest szalenie atrakcyjna. No mało kto ma tak atrakcyjną historię. Ja widziałem na przykład po środowisku kibiców piłkarskich, kiedy my w 90-tych latach chodziliśmy na mecze, no i w ramach, wtedy mieliśmy lat tam, nie wiem, naście czy 20, no to nam imponowały jakieś, no i skończyła się komuna, Polska się otwarła, w pewnym momencie było na przykład, nie wiem, na jakąś angielską chuligankę moda, na amerykański rap, na różne inne rzeczy, po czym to środowisko kibicowskie z czasem, ale to długo trwało, docierało, ludzie dojrzewali, docierało zaraz. My mieliśmy 100 razy większych hardkorowców, bohaterów, tak, w postaci żołnierzy wyklętych, czy naszych powstańców, tak. Jak to zrobić? Czy tutaj nie ma czegoś, że my mamy bardzo atrakcyjną rzecz do pokazania, a my ją pokazujemy właśnie z oporami, nie?
Tak, czyli wychodzi na to, że mamy się do czego odwołać, mamy fantastyczne wzorce, natomiast mamy takie grono nauczycielskie, jakie jest społeczeństwo. Społeczeństwo, które boi się powiedzieć nie. Może to jest właśnie ten klucz, w którym powinniśmy iść, jeżeli chodzi o następne pokolenia. Wykształcić kadry tak, żeby zmieniły nam młodzież. I tą chyba drogą, nie odkryję tutaj nic nowego, tą drogę już wcześniej rozpoznało środowisko lewicowe. I stąd chyba ich sukcesy.
Ja odniosłem wrażenie, że to była przyczyna tej histerii wokół podręcznika Wojciecha Roszkowskiego. Tam stwierdzono już, nikt nie pamięta, o co chodziło, o in vitro, którego w książce de facto nie było, no ale tak to znaleziono, wymyślono. Natomiast ja miałem wrażenie, że to chodzi o zupełnie coś innego. To chodzi o to, żeby grypsy Łukasza Cieplińskiego czy inki nie dotarły do tych wrażliwych nastoletnich dzieciaków.
Myślą i sercem jestem z wami. Wiem, że wy przy mnie. Bądź dobrej myśli. Andrzejek śliczny, a ja szczęśliwy, że wybrałem mu tak dobrą matkę. Przebacz za przykrości. W Bogu nadzieja. Całuję mocno ciebie i Andrzejka. Łukasz, nie znałem nienawiści, nigdy świadomie nikogo nie skrzywdziłem, dlatego czekam spokojnie na śmierć. Wierzę w sprawiedliwość Bożą. To mój skarb i ostoja. Żal mi tylko was. Piszę i płaczę. Całuję do serca, tulę. Błogosławię i Bogu oddaję. Łukasz. Wciąż widzę puste miejsce przy stole. Zachwyt i radość Andrzejka przy drzewku zmieszany z twoim bólem. Widzę cierpienia najbliższych i tragiczną dolę kochanej ojczyzny. Tymczasem z każdym dniem jesteście mi bliżsi. Andrzejka... Widzę kroczącego po stole, przez ciebie podtrzymywanego. Widzę go na rozprawie i na zdjęciu. Modlę się za was i do was. Wyidealizowałem was aż za bardzo, ale Wisiu, dobrocią zasłużyłaś na to. Żegnajcie, Łukasz.
Gdy mnie będą zabierać, to moje ostatnie słowa do kolegów będą... Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Andrzejku, kochaj Boga i bądź wierzącym katolikiem. Jednak staraj się poznać Jego wolę, przyjąć ją za prawdę i realizować w życiu. Kochaj Polskę i miej jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli. Chciałem służyć Tobie swoim doświadczeniem, niestety. To może moje ostatnie do Ciebie słowa. W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które Tobie w testamencie przekazuję. O moim życiu opowie Tobie mamusia. Ona zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale że będziesz je realizował Ty, jest dla mnie wielką pociechą. Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków.
Żeby maksymalnie ograniczyć zasięg podręcznika profesora, historyka, który zagrożony karą 10 lat więzienia wydawał historię Polski w podziemiu. Ja pamiętam, jakim powiewem wolności, kiedy ja chodziłem do 7 liceum ogólnokształcącego, był podręcznik Roszkowskiego, tak? Po tych zakłamanych innych podręcznikach, czyli nie dopuścić, żeby to się wlało do głów, bo wtedy może się tak stać, jak trochę za poprzednich rządów, kiedy nagle ten patriotyzm stał się modny przez bunt, przez rap, przez hip-hop, przez kibiców, przez różne inne
środowiska. Tak, to ich zasługa wyjątkowa. Tak.
No, a w tym momencie nie było tego posmaku buntu, no ale byłby masowy zasięg tego dotarcia polskiej historii poprzez to. No i w tym momencie mieliśmy jakby histerię, że Roszkowski jest czymś w ogóle niebywałym, strasznym. Człowiek o swojej wolnościowej historii stawał się diabłem. No teraz już po paru miesiącach zapomnieli, są nowe diabły, ale tak było.
Bardzo wiele osób wypowiada się na temat tej skądinąd doskonałej według mnie książki, doskonałego podręcznika, ale rzadko kto po niego sięgnął, a jeszcze rzadziej przeczytał. No, ja akurat przeczytałam i jestem zachwycona, ale to jest podobne jak z katolicyzmem, że najwięcej do powiedzenia na temat Kościoła mają ci, którzy do niego nie chodzą.
No, ja mam wrażenie, że w ramach tej kampanii, która docelowo była wymierzona w Jana Pawła II, bo to było tak, że najpierw te filmy przekazały kompletnie nieprawdziwy obraz, że nie wiem, wychodziło, że wszyscy księża to pedofile, albo to jest 1000 razy wyolbrzymione zjawisko przy istnieniu prawdziwego problemu w niektórych zakonach i tego typu historii, po czym dochodzimy do momentu, w którym niszczymy wszystkie symbole dotyczące Jana Pawła II i tam w ogóle nie ma żadnej logiki, że walczymy z pedofilią w kościele, no bo skoro ośmieszamy w internecie Barkę czy 21.37, tak w tych memach, to w Barka ani 21.37 nie dopuściły się żadnych patologii, czyli mamy jakby geografię pokazywania tego, ale elementem tego moim zdaniem było taka propaganda: Kościół słabnie, Kościół upada i tak dalej. To do statystyk, w których owszem powolutku spada ilość ludzi chodzących do kościoła, jednocześnie rośnie ilość gorliwie praktykujących, to nijak się miało do rzeczywistości. Ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, mają poczucie, że kościoły w Polsce są puste. No nie są puste. Ten proces... Ja nie lubię takiego po stronie kościelnej tragizowania, że to już w ogóle jest koniec, nie wiadomo co się dzieje. No nie takie próby przechodził polski kościół w swojej tysiącletniej historii. Tak?
Nie spotkałam się z tym głosem, wręcz przeciwnie, że jest to ten czas, w którym będzie można wyselekcjonować najbardziej wartościowe jednostki, które z kolei pójdą dalej budować te prawdziwe wartości.
My sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić.
Ale możemy teraz sprawdzić Jana Pawła II bardzo szybko, bo już 2 kwietnia będziemy mieli możliwość w całej Polsce sprawdzić, kto mówi głosem większości. Sama będę też uczestniczyła w uroczystościach. Będą marsze. Będą nas miliony. Ja jestem przekonana. To jest nasza siła. I tu pokażemy tym, którzy nie wierzą w to, że my wierzymy, że wierzymy.
Natasza Dębińska-Urbaniak była dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Rozmawia o tym, czym kobiecość była w historii Polski, jaka była rola kobiet w historii Polski. No i to jest opowieść o wielkości, tak? Bo mało jest takich narodów, których rola kobiet w czasach, kiedy to nie Polacy dyskryminowali, tylko Polacy byli dyskryminowani. Ja tak czasem patrzę, jak przed takim meczem różne drużyny piłkarskim klękają. To tak myślę, jak powinien wyglądać mecz Polska-Rosja czy Polska-Niemcy, opisując te historyczne procesy. O tym była dzisiejsza rozmowa, a ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.